Przeglądając media czy generalnie internet, co chwilę słyszymy, że żyjemy w erze innowacji, że co chwilę powstają nowe, przełomowe rozwiązania, takie jak na przykład sztuczna inteligencja, która już teraz zmieniła nie tylko rynek pracy, ale również krajobraz kulturowy. Co chwilę wychodzi coś nowego, nowe rozwiązania, które mają na zawsze zmienić to, jak postrzegamy nasz świat, to jak w tym świecie się poruszamy i to, od kogo jesteśmy zależni. Czy ludzie, którzy stoją za tymi wszystkimi innowacjami, ludzie, którzy meblują nam rzeczywistość, czy jedyne, co nimi kieruje, to chęć zysku, czy może kryją się za tym pewnego rodzaju ideologie? Cześć, z tej strony Prosiaczek i dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. Porozmawiamy konkretnie o tym, co siedzi w głowach największych miliarderów, którzy, kształtując rzeczywistość dookoła nas, kształtują także naszą przyszłość. Jak oni widzą tą przyszłość i co mają w planach? Co nimi kieruje? I czy naprawdę są tak źli, jak nam się wydaje? Ale zanim o tym, pragnę zaprosić Was na nowego Discorda Prosiaczka. Rzecz zapowiadana tak długo, że sam serwer został już założony w styczniu i dopiero dzisiaj jest uruchomiony dla Was. Będzie okazja, żeby ze mną porozmawiać. Będzie okazja, żeby wymienić się pomysłami na materiały oraz ciekawymi artykułami z kraju i ze świata. Dla wszystkich zainteresowanych link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału. Dodatkowo pragnę podziękować moim wspierającym, których obecnie widzicie na ekranie. Dzięki wielkie dla Was, że jesteście i wspieracie moją pracę. A teraz do materiału. Miliarderzy dysponują dzisiaj ogromnym kapitałem, który potrafi zmieniać krajobraz nie tylko w rozumieniu tego, jak wygląda środowisko naturalne, ale mogą kształtować tak także politykę. Przy pomocy siły swojego kapitału realnie wpływają na decyzje polityczne, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Dlatego tak ważne jest zadać sobie pytanie, co nimi kieruje. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że chodzi o pieniądze. Logiczne jest przecież, że ci ludzie chcą pomnażać swoje majątki, pomnażać je w nieskończoność, mimo świadomości, że nigdy nie będą najedzeni. Zawsze będą chcieli więcej i więcej. Jednak w pewnym momencie dla tych ludzi pieniądze przestają być wszystkim. Stają się tak naprawdę narzędziem. Stają się narzędziem do kreowania swojej wizji świata. Czy to właśnie przy pomocy decyzji politycznych, czy to przy pomocy nacisków technologicznych. I to nie jest tak, że to jest jakaś wielka ukryta konspiracja. To nie jest tak, że bogaci ludzie odizolowani absolutnie od społeczeństwa i od rzeczywistego świata wymyślają sobie jakieś rzeczy i próbują je potajemnie nam wepchnąć. Oni robią i mówią o tym otwarcie.
You would prefer the human race to endure, right? You're hesitating.
Yeah, well, I...
Yes?
I don't know. I would
Wymarzonej wizji świata najbogatszych dzieciaków na tej planecie ludzi nie ma. Albo są zredukowani tak, aby przypadkiem nie wchodzili im w drogę. Tych brosi jarają się wyginięciem gatunku ludzkiego. I robią to w kółko i w kółko, nie kryjąc się ze swoimi zamiarami. Budując przed nami wizję świata, w którym to maszyny będą wiodły prym. Bo widzicie, z perspektywy takich miliarderów, człowiek jest tylko i wyłącznie przeszkodą. Nie dość, że takiemu człowiekowi trzeba płacić, nawet jeżeli zachoruje, przez co nie wytwarza więcej kapitału. Nie dość, że z takim człowiekiem trzeba się użerać, trzeba go pilnować, trzeba zapewnić mu odpowiednią infrastrukturę. Szkoli się człowieka tylko po to, aby za chwilę zmienił pracę, a jeżeli będziemy go przyciskać jeszcze mocniej, to ten człowiek w końcu się zbuntuje i może jeszcze przyjdzie mu do głowy rewolucyjny pomysł zawalczenia o swój byt. Dlatego tak bardzo widoczne jest to, jak bardzo tych brosi i miliarderzy oraz ludzie z Doliny Krzemowej naciskają na zastąpienie ludzkiej pracy przez maszyny. Paradoksalnie nie chodzi o wydajność, lecz o strach przed właśnie człowiekiem. No dobrze, ale co zrobić z ludźmi, którzy zostaną? Nie możemy spodziewać się, nawet miliarderzy tego nie robią, że nagle wszyscy ludzie wyparują. Trzeba będzie zrobić coś z ludźmi, którzy zostali na rynku pracy bez, no właśnie, pracy. I to już zaczęło się dziać. Autonomiczne taksówki, ogromne modele sztucznej inteligencji, modele językowe, które obsługują na przykład infolinię. Po części niestety graficy komputerowi i artyści. Z roku na rok będzie coraz to mniej pracy, jaką znamy. I oczywiście może się pojawić tutaj jakiś techno-optymista, który przyjdzie i powie, no ale mordeczko, jak wymyślali parowe maszyny, to nikt nie spodziewał się, ile powstanie nowych zawodów, które będą niezbędne do obsłużenia tej infrastruktury. I to prawda. Rewolucja przemysłowa, którą czujemy na sobie do dziś, odcisnęła ogromne piętno i stworzyła miejsca pracy, o których nawet nie myśleliśmy. Pytanie jednak jest takie, czy w przypadku obecnych rozwiązań, kiedy to obecne potrzeby produkcyjne są już dawno zaspokojone, czy ten scenariusz się powtórzy. Bo rewolucja przemysłowa była tak bardzo różna od obecnej rewolucji AI, i nie tylko AI, obecnej rewolucji technologicznej, że moim przynajmniej zdaniem są to dwie zupełnie nieporównywalne kwestie. W jednym przypadku zaspokoiliśmy produkcję. Większość pracy za pomocą rewolucji przemysłowej stała się pracą stricte usługową. Dzisiaj, kiedy potrzeby przemysłowe są zaspokojone, tak naprawdę w gospodarkach rozwiniętych zostają nam stricte usługi, które również powoli zaczynają być wygryzane przez sztuczną inteligencję, przez algorytmy kontrolowane przez największych graczy. Co się stanie z tą populacją, jeżeli zabraknie również tam pracy, w sektorze usługowym? No i tutaj, uwaga, bo to jest bardzo śmieszne i po części paradoksalne. Najtęższe umysły, korporacyjni giganci, doszli do wniosku, że skoro zabierzemy wszystkim pracę, wypadałoby im dać jakiś dochód podstawowy, wymyślając socjalizm na nowo, a przynajmniej taki prymitywny socjalizm. Konkretnie wymyślając system, w którym to korporacje nie potrzebują ludzi do wypracowywania kapitału. Aby ci ludzie nie wpadli na jakieś głupie pomysły, dla zapewnienia stabilizacji systemu i utrzymania swojej obecnej pozycji, korporacje proponują podstawowe pakiety w postaci na przykład środków finansowych albo zwyczajnie produktów, w ten sposób przejmując de facto rolę państwa. Z tą różnicą, że o ile w państwie, demokratycznym oczywiście, możemy wybierać naszych przedstawicieli, którzy reprezentują nasze stanowisko i którzy widzą podobne problemy co my. Tak w przypadku korporacyjnej dystopii mamy do czynienia z światem, gdzie wszystko kontrolują korporacje, a ty jako człowiek jesteś tak naprawdę zwierzęciem podtrzymywanym w tym systemie, ponieważ nie ma zbytnio możliwości zrobienia z tobą czegoś innego. Nie jesteś podmiotem w tej rozmowie. Jesteś dosłownie larwą karmioną przez system tak długo, aż nie znikniesz i nie rozwiążesz swojego problemu sam. I ja wiem, że brzmi to absurdalnie. Brzmi to jak jakiś pomysł science fiction, ale bez grama zażenowania ludzie, którzy odpowiadają za kierunek, w którym zmierzamy, sami głoszą takie tezy. Oczywiście, moim zdaniem nigdy do pełnej automatyzacji nie dojdzie. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o pomysłach ludzi na górze, którzy z rzeczywistością nie mają zbyt wiele wspólnego. Więc rzeczywistość zweryfikuje ich pomysły i tak oto obudzimy się w niesamowicie zdestabilizowanym społeczeństwie. Dobrym przykładem także futuryzmu obecnych miliarderów jest transhumanizm. Absolutnie niebezpieczna w wydaniu korporacyjnym ideologia, która doprowadziła nas do uniwersów takich jak cyberpunk, gdzie korporacje, produkując różnego rodzaju ulepszenia, czy to ulepszenia mózgu, czy to po prostu zwykłych części ciała, wywierają presję na rynek pracy, gdzie ludzie bez odpowiednich zdolności, bez tak zwanych wszczepów, nie są w stanie się odnaleźć. Więc, aby móc w ogóle funkcjonować w tym systemie, muszą uzależnić nie tylko siebie finansowo, ale także swoje ciało od woli korporacji, gdzie korporacje produkują przecież te części, mogą je serwisować, mogą je naprawiać, mogą je po prostu wyłączyć. No dobrze, ale to jest wszystko przyszłość. Przyszłość, która nas nie dotknie, prawda? No, niektórzy uważają, że może nas nie dotknąć, z racji na to, że wyczerpiemy zwyczajnie szybko zasoby, załamując lokalne ekosystemy. Dlatego z lubością patrzą w gwiazdy. I tak oto, nie bez powodu, Elon Musk czy Jeff Bezos są ogromnymi fanami podbijania kosmosu. I nie zrozumcie mnie źle, ja również lubię patrzeć w gwiazdy i kocham science fiction, aczkolwiek moja wizja kosmosu jest podobna co moja wizja świata. Tak jak świat powinien być dla wszystkich, tak również kosmos powinien być dla nas wszystkich, a nie tylko dla miliarderów. A Elon Musk czy Jeff Bezos próbują zagarnąć pozaziemskie terytoria, ustanawiając tam swoją hegemonię, swoje małe państwa miasta. Przynajmniej takie mają plany. No po prostu klasyczna ucieczka od odpowiedzialności. I mordeczko, tam nie będzie dla ciebie miejsca. W sumie może nawet to lepiej, że nie będzie tam dla ciebie miejsca. Patrząc na obecne odklejone od rzeczywistości pomysły Elona Muska, celem ekspedycji marsjańskiej jest raczej śmierć. Ale o problemach marsjańskiej okupacji, jak lubi to nazywać sam zainteresowany, mógłbym zrobić osobny odcinek. Więc podsumowując, ten słynny kosmos, o którym tak często mówią miliarderzy, jest miejscem nie dla przeciętnego człowieka, lecz placem zabaw dla najbogatszych i ich maszyn. Możliwe też, że czują, że świat może się skończyć przez innych miliarderów, takich jak na przykład prezes Palantir, czyli ogromnej firmy technologicznej, która tworzy oprogramowanie do analizy dużych zbiorów danych dla rządów, wojska i korporacji. Obecnie Palantir współpracuje czynnie z Izraelem, cały czas spierając się z NGO-sami i agencjami badawczymi oraz organizacjami praw człowieka, które twierdzą, że systemy Palantira mogą zwiększać skalę i tempo selekcji celów, obniżać próg użycia siły, czyli po prostu poprzez automatyzację decyzji, oraz mogą przyspieszać działania, które musimy tutaj nazwać na potrzeby YouTube'a, drastycznym obniżeniem obniżeniem populacji na danym terenie, w sposób zorganizowany. No właśnie, i ten oto prezes Palantira bez grama zażenowania uważa, że powinniśmy zalegalizować zbrodnie wojenne, ponieważ byłyby dobre dla biznesu. Przy takiej, a nie innej mentalności miliarderów nie dziwię się, że skupują masowo bunkry, w których będą mogli chować się jak szczury po tym, jak zniszczą ten świat. Nie dajmy sobie również wmówić, że miliarderzy są ponadprzeciętnie inteligentni, że są jacyś niesamowicie uzdolnieni, że mają wizję, która legitymizuje ich postępowanie. Mordeczko, no nie. To zwyczajnie socjopaci. Socjopaci, którzy mówiąc o przyszłości ludzkości, nie mają na myśli ani ciebie, ani mnie. Którzy nie widzą dla nas miejsca w ich technofeudalistycznym świecie. Należy o tym pamiętać. Szczególnie, że niektórzy próbują grać na sentymencie, że no kurczę, przecież zarobili, to mają. Zapominając o masie wyzysku względem pracowników, którzy naprawdę wypracowali te dobra. Względem naukowców, którzy siedzieli i opracowywali nowoczesne technologie. Nie dajmy sobie wmówić, że powinno nam być szkoda ludzi, którzy niszczą naszą planetę, nasze perspektywy i naszą przyszłość. Więc odpowiadając na tytułowe pytanie, korporacje oraz miliarderzy pragną świata, w którym zwykły człowiek nie ma nic do gadania. Świata, w którym taki człowiek jest zwyczajnie odpadem, zbędnym, niepotrzebnym, już dawno nie trybikiem, który jedyne co to kosztuje. Korporacje i miliarderzy marzą o świecie, w którym to maszyny wiodą prym, pomagając im budować jeszcze większe imperia, które będą oddziaływać jeszcze bardziej na obecny świat, wynosząc ludzi w gwiazdy, ale oczywiście tylko tych, których na to stać. Miliarderzy nie widzą wartości w człowieku, widzą tylko i wyłącznie zasób lub przeszkodę, a pieniądze traktują jako narzędzia, narzędzia nacisków, traktując swoje otoczenie oraz planetę, na której obecnie żyjemy, niczym jedną wielką grę, niczym jeden wielki plac zabaw, przeznaczony dla najbogatszych dzieciaków tego świata. Jednocześnie oni sami nie są głupi. Propaganda o tym, że nie ma zmian klimatu, że przecież działania największych graczy nie wpływają na nasze środowisko. Taka narracja jest dla Areczka. Dla zarządu są bunkry schowane głęboko pod ziemią i podróże kosmiczne. No bo przecież nie będą siedzieć na zniszczonej planecie niczym plebs. Dla Areczka jest tępa propaganda, która ma odwrócić jego uwagę od realnych problemów, zrzucając winę za obecną sytuację na przykład na mniejszości. Dla zarządu są najlepsze badania, które obrazują im to, jak wygląda dzisiaj świat. Tak, aby mogli po pierwsze najlepiej przygotować się do tego, co sami gotują nam wszystkim, a po drugie po to, aby wiedzieć, jak zrobić propagandę dla Areczka. Nie powiedzieliśmy tutaj także, jak obecnie miliarderzy i generalnie ludzie trendy wywodzące się z Doliny Krzemowej wpłynęły na naszą rzeczywistość. Mówiliśmy oczywiście o rynku pracy, mówiliśmy oczywiście o środowisku, ale nie wspomnieliśmy o takich rzeczach jak na przykład architektura, o rzeczach, z którymi obcujemy codziennie. To właśnie z Doliny Krzemowej, z tego pozytywnego technofuturyzmu, powychodziły okropne style architektoniczne, opierające się głównie na czerni, bieli, prostych kształtach, wyglądające jak zrobione z myślą właśnie o robotach, nie o ludziach, którzy lubią duszę w przedmiotach. Oddziaływanie tego technooptymizmu widzimy wszędzie, w kolorach samochodów, które stały się czarno-białe, w tym jak wyglądają nasze ulice, w tym jak są projektowane miasta, w tym jakie filmy oglądamy, w tym o kim mówimy, a o kim zbytnio nie wypada. To właśnie oni i kształtowane przez nich największe platformy społecznościowe tak chętnie promują nie tylko ich jako self-made menów, ale także promują koncept tego, że każdy jest kowalem swojego losu, zapominając o tym, że nie każdy urodził się w kuźni. Zapominając o tym, że świat, w którym operujemy, jest praktycznie w całości kontrolowany przez technologię, którą oni tworzą, serwisują, wymyślają. Co możemy z tym wszystkim zrobić? Co byś zrobił? Pierwsze, co trzeba zrobić, to zmienić swoje nastawienie. Nabrać swoistej świadomości, że dla tych ludzi my jesteśmy tylko i wyłącznie przeszkodą. Jednocześnie to właśnie dzięki nam, dzięki naszej pracy, dzięki naszemu kapitałowi, który został wpompowany w ich inwestycje, w ich produkty, to właśnie dzięki nam są tam, gdzie są. Powinniśmy być świadomi tej roli, jednocześnie żądając od polityków, jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, na zmianę na przykład systemów podatkowych. Powinniśmy dążyć do coraz to większego opodatkowania tych ludzi, jednocześnie skupiając się na regulacjach technologicznych, tak aby technologia służyła miliardom, a nie miliarderom. Bo końcowo dla kogo jest ten świat? Czy ten świat jest, tak jak wcześniej powiedziałem, placem zabaw dla najbogatszych? Czy jest miejscem, w którym koegzystujemy ze sobą, tworzymy rzeczy, chcemy kochać i być kochanymi, chcemy tworzyć dobre wspomnienia, zostawić coś wartego zapamiętania? I to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli masz odmienne zdanie niż ja, zachęcam, sekcja komentarzy jest dla osób właśnie takich jak ty. Zachęcam również do odwiedzenia mojego Discorda. Warto brać pod uwagę to, że jest to mój pierwszy raz, kiedy założyłem jakiegokolwiek Discorda, więc mogą być tam błędy. Dodatkowo na sam koniec dziękuję moim wspierającym, którzy też znajdą coś dla siebie na tym Discordzie. Dziękuję, że jesteście, że oglądacie, komentujecie. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Mówił do was Prosiaczek i do następnego.